Pozwólcie, że zaproszę jeszcze raz, pomimo że modliliśmy się przed chwilą do Maryi, prosząc ją o to, żeby była obecna. Chciałbym jej oddać ten czas, bo właśnie mam mówić o znakach czasu. Niech ona ogarnie ten nasz czas. My w tym czasie mamy być znakiem. Każdy z nas ma być znakiem w czasie, w którym żyje. Mówiliśmy o tym wczoraj, że mamy być światłością świata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, pierwszym znakiem czasu jest Jezus. Święty Paweł w liście do Galatów napisał: gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Bóg wchodzi w czas. Dla Boga nie ma czasu. Bóg jest ponad czasem. Bóg jest wiecznością i w wieczności. Ale Bóg wchodzi w czas, w osobie Syna Bożego. I w tym czasie, w który wchodzi Jezus, On staje się pierwszym, najważniejszym znakiem czasu. Każde Jego słowo, każdy gest, każde spotkanie Jezusa z człowiekiem, każde uzdrowienie było znakiem czasu, znakiem, że przyszło Królestwo Boże. Chciałbym na początku tak bardzo całościowo popatrzeć na Ewangelię, którą nam przedstawia święty Jan. Dlatego, że święty Jan jakby swoją Ewangelię dzieli na takie trzy sekcje, w których pokazuje Jezusa żyjącego w czasie, który jest jednocześnie znakiem czasu. Pierwsza sekcja to są rozdziały od 1 do 5. Jest to rozkwit apostolskiego życia Jezusa. Można powiedzieć, że Jezus jest pełen mocy, pełen Ducha Świętego. Spotyka się z ludźmi. Tam jest spotkanie między innymi na weselu w Kanie Galilejskiej, spotkanie z Samarytanką, spotkanie z Nikodemem, takie można powiedzieć kultowe spotkania, bardzo, bardzo istotne dla tych ludzi, ale dla nas też, bo każdy z nas jest Samarytanką, każdy z nas jest gościem weselnym, każdy z nas jest Nikodemem. I można powiedzieć, że to są takie tajemnice radości życia Jezusa. I ten pierwszy etap kończy się rozdziałem 6, mową eucharystyczną Jezusa. I tu zaczyna się jakby druga sekcja, drugi etap w życiu Jezusa. Bo pomimo, że Jezus mówi o sprawach fundamentalnych, mówi o tym znaku, którym jest Eucharystia, o chlebie żywym, który daje życie wieczne. Kto go spożywa, będzie żył na wieki. Kto go nie spożywa, nie będzie miał życia w sobie. Czyli mówi o rzeczach najważniejszych, mówi o życiu i o dziwo, ta mowa eucharystyczna wcale mu nie przysparza słuchaczy. Wręcz przeciwnie, ludzie odchodzą, nawet uczniowie od niego odeszli. Zaczyna się pojawiać jakieś napięcie właśnie w misji, w posłudze Jezusa, w jego dziele, które realizuje. I po 6 rozdziale rozpoczyna się etap walki. Dochodzi do konfrontacji z faryzeuszami. Apologia Jezusa. Dyskusje z uczonymi w prawie. I można powiedzieć, że ten etap walki kończy się 11 rozdziałem i potem 12 rozdział. To już jest wprowadzenie Jezusa w ostatni tydzień. To jest ten trzeci etap w życiu Jezusa, ostatni tydzień, wielki tydzień. Kiedy Jezus staje się ziarnem, które jest rzucone w ziemię i obumiera. A potem tajemnica zmartwychwstania, kiedy Jezus już nie jest z tego świata. Dlaczego przytaczam właśnie ten, tak całościowo ujmując, drogę Jezusa? Dlatego, że droga Jezusa jest drogą Kościoła. Że Kościół, tak jak Jezus jest znakiem czasu, szczególnym znakiem był wtedy, kiedy chodził po ziemi, kiedy wszedł w czas jako prawdziwy człowiek i od tego czasu jest znakiem w Kościele. Dlatego Kościół jest znakiem czasu w każdym czasie. Ale Kościół, idąc za barankiem, przeżywa dokładnie te same tajemnice, które przeżywał on. Całe właśnie pielgrzymowanie Kościoła na ziemi należy rozumieć w świetle apostolskiego życia Jezusa. Kościół swoje tajemnice radosne przeżywa wtedy, kiedy przeżywa swoje pierwociny. Pierwociny młodego Kościoła, kiedy jest eksplozja radości. Kościół pełen mocy Ducha Świętego. Dochodzi do tego, że Piotr przechodzi i cień jego płaszcza uzdrawia chorych. Że ludzie są wskrzeszani z martwych poprzez posługę apostołów. Wielki dynamizm Kościoła, tajemnice radosne Kościoła. I potem przychodzą tajemnice walki. Kiedy dochodzi do napięć, pojawiają się pierwsze herezje, to już bardzo szybko się dzieje. Pierwsze schizmy, pojawia się rozłam Kościoła, anatemy, wykluczenie z Kościoła tych, którzy są niewierni. Kościół wchodzi w okres walki, tak jak Jezus przeżywał swoją walkę. Ale w tym okresie walki Kościół też jest znakiem dla świata. I możemy się zastanowić, czy wraz z drugim Soborem Watykańskim nie wchodzimy w ostatni tydzień. Ten ostatni tydzień, skoro jest to tydzień Boga, może trwać jeszcze 200 lat, 300 lat, 1000 lat. Nie wiemy, ile on może trwać. A może to być już tuż, tuż. To może być za rok, za 10 lat. Nie wiemy. Ale jakoś tak, nie wiem, intuicyjnie, może to Duch Święty sprawia, że wyczuwa się dzisiaj bardzo mocno, że tak jakby ten okres Soboru Watykańskiego był taką cezurą, która rozpoczyna ostatni tydzień Kościoła. Kiedy Kościół decyduje się na to, żeby zawisnąć na krzyżu. Kiedy Kościół wchodzi w noc ciemną. Wspomniałem wczoraj dosłownie w jednym czy dwóch zdaniach, że Kościół dzisiaj wchodzi w noc ciemną. Dlatego, że jest ogałacany, jest oczyszczany bardzo mocno. Chrystus jakby dopuszcza, zgadza się na to, żeby Kościół był znakiem dzisiaj w świecie poprzez to, że jest oczyszczany. Kościół nie będzie mocny mocą potęgi świata. Kościół nie będzie miał wpływu, już nie ma Kościół wpływu na politykę. Kościół nie będzie kościołem arystokratycznym. Kościół w ostatnim tygodniu będzie kościołem ukrzyżowanym. Kościołem, który staje się obumierającym ziarnem, żeby zbawić świat. Dlatego Chrystus wprowadza w Kościół taką wielką paschę, to znaczy wielkie święto oczyszczenia. Żeby ocalić świat. Dzisiaj czasami, kiedy uczestniczę w różnych konferencjach, dyskusjach duszpasterskich, sesjach, spotkaniach jakichś agend duszpasterskich, widzę, jak ludzie Kościoła są tacy jakby przelęknieni, zdesperowani, szukają jakichś antidotów, jakichś recept, cudownych eliksirów na to, żeby uzdrowić Kościół, żeby go pobudzać. Szukajmy może taki program, może inny program, a może jeszcze to, co mamy robić. Ludzie odpływają nam z Kościoła, Kościół traci wpływy i Bogu dzięki. Bo Kościół wchodzi w wielki tydzień, w czas oczyszczenia. Co mamy robić? Ojciec Święty Jan Paweł II nam powiedział, co mamy robić. Nie mamy wymyślać żadnych programów duszpasterskich, bo program już jest. Program na trzecie tysiąclecie, czyli na ostatni tydzień Kościoła, na wielki tydzień Kościoła, to jest kontemplacja oblicza Jezusa. To jest wejście w ciszę. To jest wejście w kontemplację. To jest wpatrywanie się właśnie w miłosierdzie Boże. To mamy robić. Tylko, że my się boimy takiej, można powiedzieć, bierności, dlatego, że to nas oczyszcza. Bierność nas oczyszcza. Kiedy leżałem przez tydzień w szpitalu i nie za bardzo mogłem cokolwiek zrobić, wtedy dopiero zrozumiałem swoją bezradność, że człowiek nie może nic. Chciałoby się taką inicjatywę, to zrobić, a jeszcze tamto załatwić. Tysiące telefonów, które trzeba wykonać czy odebrać. Ale człowiek leży, nie może zrobić nic. I kochani, wtedy, kiedy Chrystus nie mógł zrobić nic, zrobił najwięcej, bo zbawił świat. I to wcale nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj stali z założonymi rękami i czekali na mannę z nieba, żebyśmy nic nie robili. Ale chodzi o to, żebyśmy weszli z wielką wiarą w ostatni tydzień, w który Chrystus wprowadza dzisiaj Kościół. Kościół musi się zgodzić na to, żeby być ziarnem rzuconym w ziemię. Mówiąc Kościół, nie myślę tutaj o księdzu biskupie, ani o nas księżach. Myślę tutaj o nas, bo my jesteśmy Kościołem. Dlatego każdy z nas, i ja, i ty, musisz się zgodzić na to, żeby być obumierającym ziarnem. Bo można przyjść tylko na nabożeństwo o uzdrowienie wieczorem, bo nóż coś skapnie na mnie, nóż wypełnię się swoją łaską, Duch Święty przyjdzie i może mnie uzdrowi, może mnie uwolni, a może jakąś receptę usłyszę, żeby rozwiązać swoje problemy. Można ograniczyć się tylko do modlitwy na spotkaniach modlitewnych. Można się wzruszać tym, że się podniesie ręce do góry i się powie chwała Panu, alleluja, Jezus żyje. Tymczasem Kościół, Chrystus zaprasza nas dzisiaj na krzyż, właśnie żeby przyjść o 8 czy w 8:30 do zimnego kościoła i żeby słuchać słowa, które wpada na glebę mojego serca, po to, żeby ją przemieniać, żeby dawać mi odwagę wchodzenia na krzyż, wchodzenia w noc ciemną. Nie bój się ciemności, w której Chrystus jest światłością. Dzisiaj, aby zrozumieć tajemnicę Kościoła, trzeba popatrzeć przez pryzmat świętych. Jedną z takich moich ulubionych świętych jest Marta Robin. To jest mistyczka francuska, współczesna, żyjąca w XX wieku, zresztą pewnie wszystkim znana, przynajmniej w jakiejś mierze, która jest znakiem dla tego czasu. Myślę, że przez nią Chrystus wprowadza nas w ostatni tydzień i pokazuje, o co chodzi w Kościele. Ona była przez 50 lat przykuta do łoża boleści, unieruchomiona, sparaliżowana. I przez 50 lat karmiła się tylko Eucharystią. To jest droga Kościoła. Krzyż i chleb żywy. Miłość karmi się ofiarą. I kiedy mówimy o tym, żeby odkrywać znaki czasu, usłyszeliśmy przed chwilą w liturgii jutrzni. Rozpoznajcie, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rozpoznajcie, co jest dobre. Może się okazać, że uzdrowienie wcale nie będzie dobre. Starajcie się zrozumieć, bo my mamy rozpoznawać znaki czasu. Dzisiaj Duch Święty wzbudza eksplozję świętych. Patrzmy przez pryzmat świętych na nasze czasy. Odkrywajmy te znaki czasu, patrząc na świętych. Kiedyś byłem w Anglii, 2 lata temu to było, i zostałem zaproszony przez taką mauretańską rodzinę. W zasadzie to była kobieta wychowująca dwójkę dzieci. Jedno cierpiało na autyzm i drugie, młodsza dziewczynka, wówczas chodziła, zdaje się, do czwartej czy do piątej klasy. Bardzo pobożna rodzina. I kiedy jechałem z tą mauretanką w samochodzie na, właśnie do jej domu na jakiś tam podwieczorek czy kawę, i ona opowiada w drodze, że jej córka widziała Pana Jezusa dwa razy. Ja sobie myślę, Boże drogi, znowu jacyś nawiedzeni ludzie mnie otoczyli, którzy widzą Jezusa. Ale ona z taką wielką pokorą właśnie opowiada o tym, jak to ta córka, która no, jest dzieckiem jeszcze, widziała Pana Jezusa. No tak słucham. I kiedy przyjechaliśmy już na miejsce do domu, poprosiłem tą córkę, żeby porozmawiać z nią, jak to ona widziała Pana Jezusa. I opowiada właśnie te wydarzenia dwukrotnie, które się zdarzyły dwa razy. Kiedy przyszedł do niej Jezus i za drugim razem kazał jej, to znaczy powiedział jej, że ma misję do spełnienia tutaj, ta dziewczynka. Okazało się, że w krótkim czasie to dziecko, będąc wówczas w drugiej klasie szkoły podstawowej, w swojej szkole założyło grupę modlitewną, w której uczniowie na długiej przerwie odmawiali dziesiątek różańca. Zrobiła to mała dziewczynka z drugiej klasy szkoły podstawowej. I kiedy rozmawiając właśnie z tą dziewczynką, przychodzi jej matka z misą wody, klęka przede mną, ja myślę sobie, co ona robi? Pytam się, co ty robisz? Po co ci ta misa wody? A ona mówi, ojcze, kiedy kapłan przychodzi do domu, to tak jakby Chrystus przyszedł. Pozwól, że umyję ci nogi. I w geście modlitewnym musiałem zdjąć buty, skarpetki, i ona w modlitwie zaczęła umywać mi nogi. Dla mnie to był ogromny znak. Myślę, że ona bardziej chyba wtedy szanowała moje kapłaństwo niż ja sam. Patrzmy przez pryzmat świętych dzisiaj. To nie są dziwaki. To są ludzie, którzy decydują się na to, żeby być obumierającym ziarnem i odważnie wchodzić w ostatni tydzień Kościoła. Dzisiaj 100 milionów chrześcijan na całym świecie doświadcza prześladowania tylko dlatego, że są chrześcijanami. 100 milionów chrześcijan, 170 tysięcy rocznie oddaje życie za Jezusa. W czasach ostatecznych Kościół nie tyle potrzebuje naukowców, którzy będą laboratoryjnie obchodzić się z Trójcą Świętą. Kościół potrzebuje świętych, prawdziwych świadków wiary. Przyszedł czas dawania świadectwa, a świadectwo to martyria, to znaczy męczeństwo. Ojciec Święty zapytany przez George'a Weigla w 1989 roku o to, dlaczego wasza świątobliwość wybiera się na kolejne spotkanie młodych. Nie pamiętam, gdzie było, można sobie sprawdzić, jak ktoś chce. Dlaczego wasza świątobliwość wybiera się na kolejne spotkanie młodych? Ojciec Święty odpowiedział wtedy, ponieważ pragnę pozdrowić męczenników trzeciego milenium. Te słowa są w książce George'a Weigla pod tytułem Świadek Nadziei. Pragnę pozdrowić męczenników trzeciego milenium. Święci stanowią tajemnicę odnowy naszych czasów. W czasach Wielkiego Tygodnia, kiedy Jezus, aby stać się źródłem, zgadza się, żeby wydarzenia go przerosły. I ostatnim tygodniem dla nas jest Kościół, który poddaje się tym wydarzeniom. Kościół już dzisiaj nie przewodzi kulturze, nie przeżywa triumfu. Dzisiaj wydarzenia go przerastają. Dzisiaj już nie ma kultury chrześcijańskiej. Dzisiaj Kościół już nie ma znaczącego głosu. Dzisiaj wielu zdradza Kościół, również wśród duchownych. I jeśli wydarzenia nas przerastają, nie oznacza to, że powinniśmy popaść w rozpacz. Ostatni tydzień jest wielkim tygodniem, w którym Jezus staje się źródłem zbawienia. Kościół w sposób wspólnotowy musi stać się źródłem zbawienia. Musi rozwinąć w sobie małe wspólnoty, które będą ogniskami, które będą takimi źródłami, które będą światłami nadziei dla tego świata, który opuścił Boga, bo Bóg nie opuścił świata, to świat opuścił Boga. Każda chrześcijańska rodzina powinna stać się oazą w tym świecie. W jakim świecie? Jak wygląda czas naznaczony słowami, którymi nie można odróżnić dobra od zła? Każdy widzi, że nasza kultura tkwi w jakimś bardzo głębokim kryzysie. I nie ma prawie człowieka, który by nie był dotknięty jakimś kryzysem. Dzisiaj 30% ludzi choruje na depresję. 50% Polaków nie wierzy w zło osobowe. 10% naszych braci za wschodniej granicy wierzy w zmartwychwstanie. 80% Niemców jest nieochrzczonych. Spadek liczby narodzin. Dzisiaj licznik naszego zadłużenia kręci się tak szybko, że nasze dzieci już mogą zapomnieć o emeryturze. A każdy Polak rodzi się z 20-tysięcznym długiem. Ekstremalne zadłużenie państwa, upadek edukacji, rosnąca przestępczość, korupcja, terroryzm, handel ludźmi. A wszystko to na tle zmian klimatycznych i coraz częstszych katastrof naturalnych. Czyż to nie są znaki czasu? A co nam mówi Jezus? W Ewangelii według świętego Łukasza w 12 rozdziale Jezus mówi: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego. A sędzia przekazałby cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie. Co to znaczy obłuda? Pan Jezus bardzo kompromitował obłudników. Na faryzeuszach, na obłudzie nie zostawiał suchej nitki. Obłuda jest bardzo związana z koncentracją na powierzchowności, na tym, co zewnętrzne, na tym, żeby na zewnątrz było ładnie. I dzisiaj świat koncentruje się na tym, co zewnętrzne, na tym, co materialne, na tym, co zmysłowe, na tym, co cielesne. Dzisiaj potrafimy grać, żeby wygrać na giełdzie, żeby zrobić interes, żeby dobrze wypaść, żeby się dobrze zaprezentować. Ile czasu dzisiaj ludzie spędzają przed lusterkiem, w fitness clubach, na makijażach, na solariach, gdzieś tam w jakichś innych różnych klubach, żeby ładnie było na zewnątrz. Jakże umiecie rozpoznawać właśnie to, co jest zewnętrzne, a jakże tego czasu nie rozpoznajecie. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy bardzo mocne słowa w punkcie 675. Kiedy pierwszy raz je przeczytałem, to czytałem je chyba 5 razy, bo trudno mi było uwierzyć, że Kościół tak odważnie stawia sprawę w dzisiejszych czasach. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemu. Za cenę odejścia od prawdy największym oszustwem religijnym będzie oszustwo antychrysta, to znaczy oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. W którym człowiek uwielbia samego siebie. Kiedyś jadąc z pewną moją znajomą samochodem zajechaliśmy na kawę na stację benzynową, a jadąc mówię, wypijmy kawę, bo uwielbiam tą kawę taką jakąś tam. A ona mi, proszę księdza, niech ksiądz nigdy nie używa słowa uwielbiam, bo słowo uwielbiam jest zarezerwowane tylko dla Pana Boga. Patrzmy przez pryzmat świętych na dzisiejsze czasy. A co mówi nam Słowo Boże? W liście do Tymoteusza. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, zdradzieccy, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stron. Największym kłamstwem są pozory. Pozory to jest największe niebezpieczeństwo. I dzisiaj w naszych wspólnotach modlitewnych jest wielka pokusa, żeby żyć pozorami pobożności. Żeby żyć tylko tymi tajemnicami radosnymi. Jezus uzdrawia, może cuda, może coś na patelni urośnie niespodziewanie, a może coś tam, a może jakiś przypływ gotówki przyjdzie, a może lepsza praca się trafi. Ale jeżeli przyjdzie konfrontacja z Wielkim Tygodniem, z ostatnim tygodniem, kiedy Jezus zaprasza nas do wejścia na krzyż, to wtedy wychodzą pozory. Ty będziesz muzyczną w naszej wspólnocie, ale ja tego nie czuję. Ale grasz na gitarze, więc będziesz muzyczną, bo nam się fajnie modli, jak ty grasz. Nie pytamy się, czy Bóg dał charyzmat grania i śpiewania. Czy misją tej osoby jest to, żeby grać? Tylko, że nam się dobrze modli. A może właśnie Bóg chce, żeby przez rok nie było muzycznego we wspólnocie, żeby oczyścić was z pozorów. Bo kiedy nie będzie, to 50% odejdzie, bo już nie będzie tak fajnie. I dalej święty Paweł w tym samym liście. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. Podnoś na duchu, z całą cierpliwością, w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą wymyślali jogę chrześcijańską, zen chrześcijański, medytacje jakieś o podłożu buddyjskim. I to zakonnicy katolicy. Bo co? Bo interes można zrobić? Sumienia nie można sprzedać za żadne dotacje, również unijne. Bo my mamy być znakiem w tym świecie, światłem świata i solą ziemi. Jeśli sól utraci swój smak, jeśli sól się sprzeda, to ją podeptają, wrzucą między świnie. Znakiem czasu jest panowanie ciemności. Podczas jednego z egzorcyzmów egzorcysta pyta się złego ducha: ilu was jest? I słyszy odpowiedź: gdybyś widział, ilu nas jest, to zapanowałaby taka ciemność, żebyś własnej ręki nie zobaczył. Ale Chrystus właśnie na świeczniku krzyża, w godzinie największej ciemności, wykonuje najcudowniejszą robotę, jeżeli można tak powiedzieć. Wchodzi w tę ciemność i rozjaśnia ją blaskiem swojego miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł Benedykt XVI zupełnie niedawno w czasie audiencji środowej powiedział takie słowa: obserwujemy dziś ucieczkę człowieka od życia realnego ku przeżyciom wirtualnym, jakby z obawy przed usłyszeniem ciszy albo pustki wewnętrznej, do tego stopnia, że możemy odnieść wrażenie, iż mamy dziś do czynienia z przemianą antropologiczną. Niektóre osoby nie są już zdolne do przebywania przez dłuższy czas w ciszy, w samotności. Człowiek, wycofując się ze świata, wchodząc w kontemplację, poniekąd eksponuje się na rzeczywistość w swej nagości. Eksponuje się na tę pozorną pustkę, aby doświadczyć pełni obecności Boga, rzeczywistości najbardziej realnej, jaka istnieje i która wykracza poza wymiar zmysłowy. Czyli Benedykt XVI idzie dokładnie w tym samym kierunku, co Jan Paweł II. Kontemplacja oblicza Jezusa jako program na trzecie tysiąclecie. Teraz powiem, czas mi się kończy, ale jak będzie 5 minut przedłużę, to nie będzie grzech. Ciężki nie. Dobra. Powiem teraz kilka słów właśnie o tym, co Krysia wczoraj wspomniała, tak przedstawiając mnie. 2 lata temu, zupełnie niespodziewanie dla mnie, zaczęliśmy odkrywać, że Bóg powołuje nas do życia kontemplacyjnego. Wracając pewnego razu z urlopu ze wspólnotą, zaglądnęliśmy do opuszczonej cerkwi w Łopience, w centrum bieszczadzkiego buszu, 3 kilometry od najbliższej cywilizacji, bez prądu, bez wody, no nic, nic, absolutnie nic. Kiedyś przed wojną tam było grekokatolickie sanktuarium Maryi, największe w Polsce południowo-wschodniej. Po akcji Wisła Łemkowie tam mieszkający zostali przesiedleni. Cerkiew została i tuż po wojnie pewien oficer Wojska Polskiego otrzymał rozkaz wysadzenia tej cerkwi. I kiedy przyjechał na miejsce, zobaczył, że w cerkwi jest ołtarz, a w nim cudowna ikona Matki Bożej, Pani Łopieńskiej. Przyjechał do ówczesnego proboszcza, do Polańczyka i mówi: księże proboszczu, niech ksiądz zrobi coś z tym ołtarzem, bo ja nie mam sumienia. Mi nie da, żeby to zniszczyć. Więc ten obraz wtedy po wojnie został przewieziony do Polańczyka, gdzie dzisiaj pracuje, i ten obraz jest tam po dziś dzień. Zresztą piękna, malownicza kraina bieszczadzka. Serdecznie zapraszam, zwłaszcza na urlopy wakacyjne. Natomiast kościół po prostu niszczał z roku na rok i został doprowadzony do ruiny. W latach 70. pasterze zrobili sobie tam taką, można powiedzieć, stajnię dla swoich owiec, no bo w zasadzie ten kościół już przestał być kościołem, przynajmniej w zewnętrznym wymiarze. W latach 90. pod koniec znalazł się pewien świecki człowiek, który jakby własnym sumptem z pasji odrestaurował ten kościół na tyle, że dzisiaj już tam każdego 17 miesiąca sprawujemy nabożeństwa o uzdrowienie. I zapragnęliśmy właśnie stworzenie jako znak czasu, bo dzisiaj być znakiem czasu trzeba być znakiem sprzeciwu. Być znakiem czasu równa się być znakiem sprzeciwu. Dla kogo? Dla świata przede wszystkim. Zmaterializowanego, hedonistycznego, konsumpcyjnego. Dlatego pojechaliśmy do księdza arcybiskupa i powiedzieliśmy mu o tym, że my chcemy tak żyć. Może nie być prądu, może nie być wody. Jakoś sobie będziemy radzić. Przecież dawniej nie było prądu i ludzie żyli. Woda w strumieniu płynie, czysta, źródlana, górska. Myślę, że arcybiskup chyba trochę dostał szoku, jak to usłyszał wszystko i powiedział, że wiesz, epoka męczenników międzyrzeckich już jest poza nami, więc może poczekajmy jeszcze trochę z tym. Ale że myśmy nie dawali spokoju i tam napastowałem co chwilę, chyba już miał mnie dość w pewnym momencie ksiądz arcybiskup, ale byłem pełen podziwu. To jest ksiądz arcybiskup Józef Michalik, żeby sprawa była jasna. Byłem pełen podziwu dla otwartości księdza arcybiskupa i poważnego traktowania tej sprawy. Dzisiaj już jesteśmy na tym etapie, że kościół jurysdykcyjnie został przyłączony pod parafię łopieńską, ale miłosierdzie Boże jest niesamowite. Jesteśmy wspólnotą miłości miłosiernej, która przede wszystkim ma szerzyć kult miłosierdzia Bożego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z racji, że chcemy żyć na wzór monastycyzmu dawnego, dlatego też gdzieś tam w dalszym planie są przygotowywane eremy, w których księża mogliby odzyskiwać życie, bo chcemy przede wszystkim służyć kapłanom, którzy mają różne potrzeby duchowe i nie tylko duchowe, żeby ratować kapłanów. Dzisiaj musimy ratować generałów, bo kiedy jest wojna, trzeba otoczyć troską generałów. Dlatego módlcie się za swoich kapłanów. Codziennie, nieustannie módlcie się. Może kiedyś będzie okazja, żeby więcej o tym powiedzieć. Dzisiaj nie ma na to czasu. W każdym razie zapraszam serdecznie do Łopienki. Jeszcze powiem tylko taką rzecz. Kiedyś, próbując rozeznawać, czy to wola Boża, miałem mnóstwo wątpliwości, tysiące wątpliwości, dużo lęku też, jak to będzie, czy to nie jest moja jakaś fanaberia. Przyjeżdżam kiedyś na to miejsce, spotykam kapłana i ten kapłan zupełnie dla mnie obcy, z diecezji kieleckiej, podchodzi do mnie i mówi tak: wie ksiądz co? Nie wiem, co tutaj jest w tym miejscu, ale jak mnie tłucze chandra, siadam w auto, jadę tutaj na 2 godziny i wracam zupełnie inny. Bóg dzisiaj wybiera sobie właśnie takie wyspy, które będą tętnić życiem w trzecim tysiącleciu. I znakiem dzisiaj czasu jest miłosierdzie Boże. Bóg daje nam swoje miłosierdzie. Pan Jezus powiedział wprost do siostry Faustyny, że jest to ostatnia deska ratunku dla współczesnego świata. Powiedział, że Ty przygotujesz mi czas na ostateczne przyjście moje. Dlatego spokojnie mogę powiedzieć, że żyjemy w czasach ostatniego tygodnia. Bo Pan Jezus nie powiedział świętemu Franciszkowi z Asyżu, świętemu Dominikowi, nie powiedział świętemu Ignacemu Loyoli: Ty przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje. Tylko powiedział to prostej zakonnicy, która ledwie 4 klasy szkoły podstawowej skończyła, która nie umiała poprawnie pisać, jest mnóstwo błędów ortograficznych w jej dzienniczku, w rękopisie, powiedział jej: Ty przygotujesz mi czas na świat na ostateczne moje przyjście. Nie kto inny. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że żyjemy w czasach apokaliptycznych. Można powiedzieć, 2000 lat są czasy apokaliptyczne. Owszem, tak, ale te czasy są ostatnim tygodniem apokalipsy. Kiedy moce ciemności, jakby eskaluje się cała potęga zła, wszystkie armaty z piekła dzisiaj są wytoczone na ziemię, ale huragan Ducha Świętego wieje. Dlatego Duch Święty wylewa mnóstwo darów i charyzmatów swoich. Jeszcze na zakończenie tutaj kilka kartek przerzucę. Na zakończenie jeszcze przeczytam słowa z dzienniczka siostry Faustyny. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach. I raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekną przed miłosierdziem moim, wpadną w sprawiedliwość moją. Musimy dobrze rozumieć miłosierdzie Boże. Bóg daje nam ostatnią deskę ratunku, ale miłosierdzie Boże jest dla serc skruszonych, niezuchwałych, niepysznych, niearoganckich, niecynicznych, tylko dla skruszonych. I to jest znak na nasze czasy. Innym znakiem to jest właśnie sam Duch Święty, miłość miłosierna. Dla mnie osobiście, nie wiem, księże biskupie, czy to jest, będzie poprawne, ortodoksyjne, ale dla mnie osobiście to strumienie miłosierdzia na tym obrazie to jest Duch Święty. Dlatego, że to jest miłość miłosierna, która wylewa się z serca Jezusa. Jezus na krzyżu dał Ducha Świętego, nie tylko tchnął Ducha Świętego, ale wylał Ducha Świętego właśnie w tych strumieniach, które dzisiaj rozpływają się jak ocean życia przez wszystkie pustynne obszary, o których mówi nam Ezechiel. To jest drugi znak. I wreszcie trzeci znak na czasy ostateczne to jest Maryja, niepokalana, która triumfuje, która wchodzi jako potężna, jako królowa. Dlatego dzisiaj spotykamy się również u jej stóp. Dlatego dzisiaj zapraszamy ją w każdy moment, w każdą sytuację, w każdą ciemność. Właśnie Maryja zwycięża. Dzisiaj musimy żyć tajemnicą Fatimy, to znaczy tajemnicą wezwania do nawrócenia, orędzia fatimskiego. Dzisiaj musimy żyć tajemnicami różańca. Papież nam daje kolejne 5 tajemnic. Dlatego, że to jest znak na dzisiejsze czasy. Nie wiem, czy wiecie, że w pierwszym tysiącleciu było zanotowanych historycznie 47 objawień maryjnych. Przez następne 900 lat było tych objawień 700. W ostatnim stuleciu było ich kilkadziesiąt tysięcy. To jest głos z nieba. Maryja w wielu miejscach płacze, w wielu miejscach mówi. W wielu miejscach płacze nawet łzami krwawymi, tak jak chociażby w Civita Vecchia. To jest znak. Dlatego nie możemy być przestraszeni. Dzisiaj Duch Święty chce nas zdynamizować. Dzisiaj Duch Święty chce tworzyć brygady komandosów, którzy pójdą właśnie z dobrą nowiną. Na margines. Dzisiaj my musimy być wyrzuceni poza margines, bo margines nas potrzebuje. Dzisiaj nie możemy zasiadać w wygodnych fotelach, gdzieś na salonach, bo oni nas tam nie chcą. Oni może wypiją z nami kawę czy lampkę koniaku, ale zaraz będą się z nas śmiać. Jacy są naiwni. Dzisiaj potrzebuje nas margines, dlatego my musimy być wyrzuceni na margines. Dlatego jest ostatni tydzień Kościoła, kiedy Kościół musi być wyrzucony na margines. Bo margines Kościoła potrzebuje. Nie możemy dać się uśpić. Nie możemy dać zanastazjować swojej wiary i zgasić tego, co zostało zapalone w nas na chrzcie świętym. Przyjdź Duchu Święty.